No mamy przed sobą jeden z najważniejszych tekstów starożytności, który zresztą pozbawiony jest na okładce nazwiska autora. Jest za to pełen dziwnych, nagłych zmian zaimków gdzieś tam w środku narracji.
Mhm.
I jak się okazuje, jest to mistrzowski przykład starożytnego PR-u politycznego.
Normalnie podeszłabym do niego jak do jakiegoś zakurzonego tomu na półce z teologią, ale dzisiaj, w ramach naszej dogłębnej analizy, potraktujemy go jak skomplikowany dokument z archiwum śledczego.
Dokładnie tak. Brak tu nagrań z kamer przemysłowych czy jednoznacznych podpisów pod umowami.
No właśnie. Są za to poszlaki, filologiczne odciski palców i urwane zeznania. Bierzemy dzisiaj na warsztat Dzieje Apostolskie, znane powszechnie jako Ewangelia Łukasza, część druga.
I to jest chyba najlepszy moment, żeby sięgnąć po wykłady doktora Craiga Kinnera, zwłaszcza ten zatytułowany Dzieje Apostolskie, wykład pierwszy, autorstwo, data i gatunek.
Mhm. Kinner robi tam świetną robotę. Odziera ten tekst z takiej wyłącznie religijnej aury i kładzie go na stole sekcyjnym historyka. I te narzędzia, które normalnie wydają się suche, wiesz, gramatyka, analiza starożytnych szlaków morskich, struktura literacka, one pozwalają nam zrekonstruować intencje autora.
Jasne, i to z precyzją, o jaką trudno podejrzewać teksty sprzed 2000 lat. Naszym dzisiejszym celem jest prześledzenie tego procesu dedukcji, oczywiście trzymając się wyłącznie faktów, bez wchodzenia w żadne debaty światopoglądowe czy teologiczne. Zaczynamy więc od fundamentu.
Tak jest. Zanim w ogóle padnie pytanie o tożsamość autora, trzeba rozwiązać zagadkę, która od wieków dzieliła filologów.
Przeanalizujmy to, bo musimy wiedzieć, czy człowiek piszący te słowa w ogóle był na miejscu zdarzeń. To jest ten słynny problem zaimka my.
Zgadza się.
Przez większość tekstu autor snuje taką klasyczną, bardzo zdystansowaną narrację w trzeciej osobie. Relacjonuje poczyniania Pawła z Tarsu, Piotra, rzymskich urzędników, używając form w stylu oni poszli.
Oczywiście.
I nagle, w 16 rozdziale, podczas opisu podróży z Troady do Filipi, ta perspektywa łamie się w połowie zdania. Pojawia się sformułowanie wybraliśmy się w drogę albo popłynęliśmy.
I co ciekawe, ten zabieg pojawia się jeszcze kilkukrotnie. Na przykład w 20 rozdziale i potem najbardziej dramatycznie w rozdziale 27 podczas takiego drobiazgowego opisu katastrofy morskiej u wybrzeży Malty.
O rany tak.
To jest uderzające uwiarygodnienie relacji, które przez lata budziło spory sceptycyzmu krytyków literackich.
Pojawiła się wręcz teoria tak zwanego fikcyjnego my.
Tak. Część badaczy uznała, że autor żył znacznie później, nigdy tak naprawdę nie poznał Pawła, a ten zaimiek wplótł celowo, no, aby sztucznie podbudować swój autorytet. To miał być czysty chwyć retoryczny, taki rodzaj literackiego kamuflażu.
Znaczy coś jak taka starożytna konwencja found footage.
Trochę tak, dokładnie.
Ale jeśli nałożymy tę teorię na twarde realia antycznej literatury, to wiesz, koncepcja fikcyjnej obecności szybko się kruszy. Gdyby autor chciał manipulować czytelnikiem, to by wcisnął to my w momentach absolutnie kluczowych dla historii tej społeczności.
No racja. Napisałby, że byliśmy tam, gdy przemawiał w Atenach.
Albo wręcz umieściłby siebie pod krzyżem w pierwszej części swojego dzieła. Tymczasem on wchodzi w tę pierwszą osobę przy okazji opisywania jakiegoś rutynowego załadunku na statek w Troadzie. Żegluje z bohaterami do Filip i nagle znowu znika w trzeciej osobie na całe lata.
Mhm.
To tak jakbym reżyser świetnie zrealizowanego filmu dokumentalnego nagle przez ułamek sekundy pojawił się w kadrze niosąc statyw. Po czym, wiesz, ukrył się za kamerą i wrócił dopiero w scenie sztormu pod koniec filmu. To jest zbyt subtelne i wręcz nielogiczne jak na próbę taniego uwiarygodnienia.
I tu klasyczna filologia jest bardzo rygorystyczna. Sir Arthur Darby Knox, czyli jeden z najwybitniejszych znawców literatury antycznej, przeanalizował zachowane teksty pod kątem tego rzekomego chwytu.
I co odkrył?
Jego wnioski były bezlitosne dla teorii fikcyjnego my. W poważnej literaturze historycznej grecko-rzymskiego świata takie zjawisko po prostu nie istniało.
W ogóle.
Noce znalazł w całej starożytności może jeden wątpliwy przypadek, gdzie autor uzurpował sobie pierwszą osobę w dziele, które aspirowało do miany historii. A w historiografii antycznej, do której przecież dzieje apostolskie aspirują swoimi formalnymi prologami nawiązującymi do Tukidydesa czy Polibiusza, nagłe przejście na my stanowiło wręcz prawną deklarację naocznego świadectwa.
Niesamowite. No ale wobec upadku teorii fikcyjnego zaimka sceptycy wysunęli też inną koncepcję, że to nie fikcja, to po prostu nieudolna redakcja.
Ach, słynna teoria zapominalskiego redaktora.
Właśnie. Według tego scenariusza autor dziejów po prostu skopiował czyjś autentyczny dziennik podróży i wkleił go do swojego tekstu, zwyczajnie zapominając zredagować zaimki. Ktoś rzekomo tworzy wyrafinowaną, potężną narrację przez kilkanaście rozdziałów, po czym nagle traci czujność i zapomina nacisnąć, nie wiem, znajdź i zamień w swoich notatkach.
Ta teoria ignoruje absolutnie wszystko, co wiemy o warsztacie tego konkretnego autora. Wystarczy spojrzeć, jak traktował inne źródła, prawda?
Mhm.
Ewangelia Łukasza w ogromnej mierze opiera się na wcześniejszą Ewangelię Marka. A Marek pisał potocznym, szorstkim greckim językiem ulicy. Pełnym powtórzeń, takich bardzo prostych konstrukcji.
I co z tym zrobił Łukasz?
Łukasz brał te surowe zdania i pieczołowicie je wygładzał, przekształcając w elegancką literacką prozę, taką, która mogła zadowolić wykształconego czytelnika z rzymskiej elity.
Jasne.
Człowiek, który z taką chirurgiczną precyzją poprawiał gramatykę swojego najważniejszego źródła, no nie przeoczyłby zaimków w kilku krótkich fragmentach dotyczących podróży statkiem. Najprostsze i najbardziej spójne filologicznie wyjaśnienie, które przywołuje Kinner, jest takie, że autor włączył do książki po prostu swój własny osobisty dziennik z podróży misyjnych.
Okej, czyli skoro ustaliliśmy, że trzymał pióro i stał na pokładzie statku zmierzającego do Rzymu, możemy przejść do profilowania. Autor ani razu nie wymienia w tekście swojego imienia, ale ten proces eliminacji, który opiera się na krzyżowaniu dziejów apostolskich z listami Pawła, to jest czysta dedukcja godna policyjnego archiwum.
Zdecydowanie.
Kiedy narracja dziejów dociera do Rzymu, to wciąż pojawia się ten zaimek my. Musimy więc sprawdzić, kto towarzyszył Pawłowi w areszcie domowym w stolicy Imperium. Z listów wysłanych w tamtym czasie, takich jak listy do Kolosan czy do Filemona, wyłania się bardzo konkretna lista współpracowników.
Dokładnie. Zestawmy sobie te dwa zbiory danych. Kogo mamy na liście z Rzymu? Na przykład jest tam Arystarch.
Mhm.
Ale Dzieje Apostolskie w 27 rozdziale mówią wyraźnie: wsiedliśmy na statek, a był z nami Arystarch. Autor wyraźnie odróżnia siebie od Arystarcha.
Czyli to nie on. Kto dalej?
Idźmy dalej. Epafras. Epafras ambrzywotnie zainteresowany kościołami w Dolinie Likosu, skąd zresztą pochodził. Tymczasem autor dziejów niemal całkowicie ignoruje ten region pod względem geograficznym, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby to właśnie Epafras snuł tę opowieść.
Odpada.
Demas. Odpada w przedbiegach, ponieważ z późniejszych listów dowiadujemy się, że opuścił Pawła w kluczowym momencie i po prostu zdezerterował z misji.
Pozostaje jeszcze kandydatura Tytusa, o którym Kinner wspomina jako o dość ciekawej opcji, zwłaszcza zważywszy na to, że jego imię nie pada w dziejach ani razu, co mogłoby być formą takiej autorskiej skromności.
Tak, ale tu pojawia się problem.
Jaki?
Tytusa po prostu nie ma na liście rzymskich współpracowników Pawła. Po skreśleniu wszystkich nazwisk zostaje nam tylko jeden człowiek, który był z Pawłem w Rzymie, a o którym dzieje nie mówią w trzeciej osobie. Łukasz.
Właśnie, Łukasz.
I ten wniosek z analizy wewnętrznej tekstu zderza się z potężnym murem dowodów zewnętrznych, z historii starożytnej.
To znaczy?
Kiedy badamy tradycje wczesnego chrześcijaństwa, pisma Ireneusza w Galii, Klemensa w egipskiej Aleksandrii, Tertuliana w rzymskiej Kartaginie, Orygenesa, czy na przykład słynny papirus P75 z przełomu II i III wieku, no to widzimy całkowitą geograficzną jednomyślność. Wszyscy przypisują autorstwo Łukaszowi.
Wszędzie to samo nazwisko?
Tak. W starożytności, jeśli autorstwo było wymyślane po fakcie, to poszczególne regiony imperium generowały własne, konkurencyjne teorie. A tu mamy jeden głos od samego początku. Poza tym, z punktu widzenia budowania autorytetu, wymyślenie Łukasza nie ma absolutnie żadnego sensu.
Bo był mało znany.
Naocznych świadków z Jerozolimy. Przypisanie jemu tak monumentalnego dzieła musiało wynikać po prostu z faktu historycznego.
Ale w tym miejscu, mam wrażenie, wchodzimy na minę, na której wysadziło się wielu badaczy z przełomu XIX i XX wieku.
Co masz na myśli?
Zaraz, czy to znaczy, że skoro to Łukasz, to zgodnie ze wzmianką w liście do Kolosan był on z zawodu lekarzem, czyli w tekście aż roi się od starożytnej medycznego żargonu, co jednoznacznie dowodzi jego profesji?
Oj tak, to jest klasyczny mit badawczy. Przez dekady krążyła taka fascynująca, aczkolwiek dość uproszczona teoria, ukuta między innymi przez uczonego nazwiskiem Hobart. Według niej, skoro autorem jest medyk, to tekst musi być pełen skomplikowanego słownictwa medycznego.
Jasne, szukał diagnoz.
Tak. Hobart wypisał setki słów z dziejów i Ewangelii Łukasza, twierdząc, że to twardy kliniczny dowód. Dzisiaj wiemy, że to ślepa uliczka.
Dlaczego?
Bo terminologia, którą uznał za specjalistyczną, była po prostu w powszechnym użyciu. Kolejny badacz, Henry Cadbury, obalił tę metodologię w niezwykle brutalny naukowy sposób. Wziął te listy Hobarta i udowodnił, że dokładnie tych samych, rzekomo medycznych słów używał Lukian z Samosat czy Plutarch.
Aha, czyli pisarze, którzy z medycyną nie mieli kompletnie nic wspólnego.
Zgadza się. Dysponowali po prostu klasycznym wykształceniem retorycznym. Cadbury wykazał, że poszukiwanie takiego hermetycznego słownika medycznego w dziejach to nadinterpretacja. Język wykształconych Greków był po prostu bogaty w tego typu metaforykę i słownictwo opisowe.
No dobrze, ale czy to całkowicie burzy tę koncepcję doktora Łukasza? Bo wydawałoby się, że po badaniach Cadbury powinniśmy odesłać ten medyczny profil do Lamusa.
I tu jest pewien haczyk.
Bo kiedy spojrzymy na szerszy aparat pojęciowy i na mentalność ukrytą w tekście, to profil wykształconego lekarza wraca ze zdwojoną siłą, tylko w znacznie bardziej, wiesz, subtelnej formie.
Zdecydowanie tak.
Zamiast szukać pojedynczych słów, patrzymy na horyzont umysłowy autora. To jest człowiek, który doskonale operuje wyższą greką, potrafi adaptować style literackie, a jednocześnie wykazuje specyficzną wrażliwość społeczną.
Właśnie. Medycyna w świecie rzymsko-greckim to była bardzo specyficzna profesja. Jedna z nielicznych, w których mężczyźni na poziomie wyższej wykształconej warstwie społecznej wchodzili w regularne, niemal takie partnerskie interakcje zawodowe z kobietami z wyższych sfer. I to dokładnie widać u Łukasza.
Ten szacunek.
Inkluzywność wobec wykształconych i wpływowych kobiet, zarówno w Ewangelii, jak i w dziejach, jest po prostu bezprecedensowa na tle innej literatury tamtego okresu. Do tego dochodzi jeszcze jego głęboka znajomość Septuaginty.
Greckiego tłumaczenia Starego Testamentu.
Tak jest. Jako wykształcony Grek przed przyjęciem nowej wiary najprawdopodobniej należał do środowiska tak zwanych bojących się Boga. Czyli pogan fascynujących się starożytną etyką żydowską, zrzeszonych wokół synagog. Ten splot cech, czyli wysoki styl literacki, medyczno-analityczne podejście do opisywanych realiów fizycznych i głęboki szacunek dla kobiet, idealnie wpisuje się w profil starożytnego lekarza.
W tym miejscu robi się to naprawdę ciekawe, bo skoro wiemy już, że pisał to wykształcony analityk z najbliższego otoczenia Pawła, no to rodzi się fundamentalny problem datowania. Umiejscowienie tego tekstu w czasie zmienia wszystko.
Zmienia perspektywę o 180 stopni.
Taki człowiek patrzy na świat i politykę zupełnie inaczej przed rokiem 70, a zupełnie inaczej po nim. To tak, jakbyśmy czytali powieść wydaną powiedzmy w 1930 roku, która jest osadzona w epoce edwardiańskiej. Autor może nie pisać wprost o kopach pod Verdun, ale trauma i zniszczenia I wojny światowej przenikają absolutnie każdy dobrany przymiotnik i każdą refleksję o kruchości pokoju.
Bardzo trafna analogia. Rok 70 to dla świata żydowskiego i wczesnego chrześcijaństwa absolutny koniec pewnej epoki.
Kataklizm.
Zburzenie Jerozolimy i spalenie świątyni przez rzymskie legiony pod wodzą Tytusa stanowiło gigantyczny wstrząs, taki, który redefiniował wszystkie relacje społeczne, polityczne i teologiczne na Bliskim Wschodzie. Tradycyjnie część badaczy próbowała datować dzieje apostolskie na wczesne lata 60., argumentując, że księga kończy się w momencie aresztu domowego Pawła w Rzymie i nie wspomina o jego późniejszej śmierci męczeńskiej.
Co wydawało się z pozoru logiczne. Autor pisze do momentu, w którym się aktualnie znajduje.
Tak, ale ta teoria ma spore dziury.
skoro mówimy o latach 70. czy 80. jako tym najprawdopodobniejszym czasie powstania dziejów, to wkraczamy, wiesz, w krajobraz po tej totalnej katastrofie. I ten kataklizm jest dosłownie zakodowany w tekście pierwszej księgi Łukasza, zwłaszcza jeśli postawimy ją obok Ewangelii Marka.
Dokładnie.
Marek w rozdziale 13, pisząc ewidentnie przed rokiem 70, operuje takim klasycznym, apokaliptycznym językiem. Używa pojęć takich jak ohyda spustoszenia na miejscu świętym, no to są obrazy mistyczne, głęboko teologiczne. Kiedy jednak tę samą mowę redaguje Łukasz w swoim 21 rozdziale, mistyka nagle znika.
Zastępuje ją twardy raport wojskowy.
Właśnie. Czytamy o Jerozolimie otoczonej przez armię, o rzymskich palisadach, o mieszkańcach branych w niewolę i rozpraszanych między narody.
To jest język człowieka, który nie zapowiada mglistej przyszłości, ale relacjonuje niedawno zakończone brutalne oblężenie.
Wiedza po fakcie rzutuje tu na sposób opisu zapowiedzi z przeszłości. Co więcej, w samych dziejach apostolskich widzimy potężne echa nastrojów, które doprowadziły do tej narodowej tragedii.
W których miejscach? Głównie w rozdziałach 21 i 22, kiedy Paweł wraca do Jerozolimy, jego przemówienia przypominają dramatyczne apele o odrzucenie zbrojnego buntu nacjonalistycznego i szukanie pokoju z imperium. Dla czytelnika z lat 70. lub 80., który wiedział, że odrzucenie tych apeli przez radykałów skończyło się zrównaniem Jerozolimy z ziemią, no te mowy miały druzgocący, tragiczny ciężar historyczny. To echo spóźnionych ostrzeżeń.
I to moim zdaniem ostatecznie zamyka drzwi marginalnym teoriom, które próbowały wyrzucić dzieje apostolskie jeszcze dalej, w drugi wiek naszej ery. Byli tacy badacze jak Perwo czy Tyson, którzy argumentowali, że Łukasz musiał korzystać z pism żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, wydanych w latach 90.
Tak, to przesuwałoby powstanie tekstu grubo po roku setnym.
Ilejczyk czy Teudas. I pokazuje, że Łukasz podaje całkowicie odmienne, wręcz sprzeczne z Flawiuszem detale. Nie sposób twierdzić, że ktoś opiera się na dokumencie, któremu jednocześnie zaprzecza.
Absolutnie się z tym zgadzam. Zatem mamy bardzo spójny obraz. Ostatnie ćwierć pierwszego wieku. Autor to wykształcony Grek, lekarz podróżujący w przeszłości z Pawłem, który w epoce po upadku Jerozolimy układa ten gigantyczny, niesamowicie drogi w produkcji dwutomowy tekst. Bo pamiętajmy, produkcja tak obszernego zwoju w starożytności była ogromnym przedsięwzięciem logistycznym i finansowym.
No tak.
To z kolei prowokuje zasadnicze pytanie, po co to wszystko? Jaki był nadrzędny, strategiczny cel spisania tej historii w tamtym konkretnym, pełnym napięć momencie?
Zatrzymujemy się tu przed najważniejszym elementem naszej układanki, bo analizując strukturę dziejów uderza nas ogromna, wręcz nieproporcjonalna ilość miejsca poświęcona aresztowaniom, procesom i przesłuchaniom Pawła. Cała ostatnia ćwiartka tekstu przypomina drobiazgowy protokół z sali sądowej.
Tak, to jest uderzające.
Gdyby to miała być taka, wiesz, cukierkowa hagiografia, mająca tylko zachęcić ludzi do nowej wiary, to autor ukryłby te wszystkie zamieszki i spory. Zatem po co wyciągać na światło dzienne zarzuty o zdradę stanu, sianie zamętu i kolaborację przeciwko prawu, jeśli chce się zbudować pozytywny wizerunek swojego mentora i założyciela ruchu?
Licznych rozruchów w kluczowych miastach imperium, takich jak Efes, Korynt czy wreszcie Jerozolima. Uwięzienie Pawła było faktem powszechnie znanym, ale spójrzmy na szerszy kontekst polityczny tamtych czasów. W roku 64 po wielkim pożarze Rzymu Neron cynicznie zrzucił winę na wczesnych chrześcijan. Rozpoczęły się brutalne prześladowania państwowe. Kilka lat później wybuchła wojna żydowska, a Imperium Rzymskie z najwyższą bezwzględnością pacyfikowało wszelkie ruchy o zabarwieniu mesjańskim czy wywrotowym na wschodzie. Paweł miał wizerunek człowieka, wokół którego ciągle wybuchały konflikty.
Toksyczny profil.
Dokładnie. Dla społeczności pierwszego wieku, przerażonej rzymskimi represjami, dziedzictwo tego człowieka stało się potężnym obciążeniem wizerunkowym.
Rozumiem. Taki starożytny kryzys PR-owy zagrażający fizycznemu przetrwaniu grupy. Podejrzewam, że pojawiała się pokusa, żeby dokonać takiego historycznego odcięcia, wiesz? Zrzucić z siebie to brzemię, powiedzieć rzymskim urzędnikom, słuchajcie, ten rzekomy radykał to była anomalia, z którą my, porządni obywatele imperium, nie mamy absolutnie nic wspólnego.
Oczywiście, to byłoby najprostsze wyjście.
I tu wkracza Łukasz ze swoją precyzyjną monografią prawno-historyczną. Nie ignoruje oskarżeń, ale stosuje genialny zabieg retoryczny, mianowicie odwrócenie winy. W każdym kolejnym mieście, w każdym opisanym procesie udowadnia, że to nie Paweł wzniecał bunty. Paweł wygłaszał jedyne mowy o charakterze filozoficznym, do czego w imperium miał pełne prawo. Chaos, przemoc i łamanie prawa rzymskiego inicjowali wyłącznie jego przeciwnicy.
To jest absolutny rdzeń strategii apologetycznej dziejów apostolskich. Łukasz wykazuje, że rzymscy notabli, różni prokonsulowie, trybuni wojskowi, czy nawet rzymski gubernator Festus, oni regularnie przesłuchiwali Pawła i nie potrafili znaleźć w jego działaniach absolutnie niczego, co łamałoby prawo imperium. Paweł, będący zresztą obywatelem rzymskim, jest w tej narracji politycznie całkowicie niewinny.
Niesamowita spójność.
I tu ujawnia się mistrzowska architektonika całego dwutomowego dzieła. Łukasz buduje takie lustrzane odbicie między pierwszą a drugą częścią. W Ewangelii udowadnia z całą stanowczością, że Jezus nie był zelotą, nie planował zbrojnego przewrotu, a Pilat, rzymski namiestnik, przecież trzykrotnie orzekł o jego politycznej niewinności.
Aha.
W dziejach ten sam schemat legalności aplikuje wobec Pawła i całej wczesnej misji chrześcijańskiej.
Wychodzi na to, że ten tekst to nie jest po prostu kolejna biografia skupiona na wybitnej jednostce. No bo zauważmy, że relacja w ogóle nie obejmuje śmierci głównego bohatera. To jest potężny, erudycyjny manifest obronny. Autor bierze wydarzenia historyczne, starannie je redaguje na podstawie własnych dzienników i relacji świadków, by udowodnić całemu rzymskiemu światu, że ten wschodzący ruch nie jest politycznym nowotworem, że nie dąży do obalenia cesarstwa i padł jedynie ofiarą zmanipulowanego systemu sprawiedliwości lub po prostu rozjuszonego motłochu.
Dokładnie w taki sposób badacze formatu Charlesa Talberta czy Richarda Burridge'a klasyfikują to dzieło. Mamy tu do czynienia z wiarygodną monografią historyczną, z silnymi elementami biograficznymi, której główną funkcją było dostarczenie młodemu Kościołowi narzędzi do obrony w brutalnym politycznym środowisku. Łukasz rehabilituje Pawła, cementuje jego teologiczną i historyczną legitymację i jednocześnie tworzy narracyjną tarczę ochronną dla społeczności zmagającej się z kryzysem tożsamości po zniszczeniu świątyni.
Więc co to wszystko oznacza? Myślę, że nasza analiza zmusza do głębokiego przewartościowania tego, jak w ogóle czytamy starożytne kroniki. Kiner udowodnia, że za religijnym słownictwem kryją się potężne mechanizmy ochrony i przetrwania grupy znajdującej się pod presją imperium. Inteligentny grecki lekarz układa puzzle z twardych faktów historycznych, z procesów, z raportów z podróży, tworząc taki intelektualny parasol ochronny. Odczytanie tych intencji pozwala nam filtrować historyczny szum i, co najważniejsze, docierać do prawdziwego pulsu ówczesnej epoki. Daje do myślenia, prawda?
Zdecydowanie.
Bo obserwując tak subtelną i przemyślaną inżynierię przekazu, opartą przecież na bezwzględnych faktach, a jednak z potężną tezą do udowodnienia, można zastanowić się nad naszymi czasami, nad naszą własną konsumpcją informacji. Ile współczesnych reportaży, filmów dokumentalnych czy opinii eksperckich dotyczących głośnych, kontrowersyjnych konfliktów to w rzeczywistości starannie zawalowane prawnopolityczne mowy obrończe pod płaszczykiem obiektywnej relacji. I z tym pytaniem o granicę między obiektywną historią a mistrzowskim pozycjonowaniem narracji zostawiamy Was do następnego razu.